To jest piękna wiadomość, tego nie da się opisać. To jest, jakbym się urodził, malutkie dziecko, kochane dziecko. To jest taka radość, to jest taka, poleciały łzy szczęścia. To jest wspaniała chwila.
Czy po 20 latach w więzieniu Jarosław Sosnowski zostanie uniewinniony?
Czy Rzecznik Praw Obywatelskich słusznie stanął po stronie skazanego za morderstwo?
Jeżeli oczywiście sąd się przychyli do naszego wniosku, wyrok nie będzie istniał.
21 listopada 2004 roku w pobliżu klubu Faraon rodzina odnalazła zwłoki 26-letniej Małgorzaty.
Kobieta leżała na śniegu, została rozebrana i uduszona.
Rodzina jest oburzona tą kasacją. Tak, w ocenie rodziny kasacja jest tendencyjna. Tak naprawdę idzie z tokiem medialnym, w kontekście, jaki jest kreowany w mediach. Tak?
Jarosław Sosnowski, który tej nocy także był na dyskotece, na komendzie przyznał się do zabójstwa. W sądzie powiedział jednak, że został do tego zmuszony przez policjantów.
Sądy obu instancji nie uwierzyły Sosnowskiemu. 21-latek został skazany na 25 lat więzienia.
Do osób, które coś wiedzą o tej sprawie, a których dręczy sumienia, aby pomogły. To jest ostatni moment na to, żeby przyjść i powiedzieć i uniknąć odpowiedzialności. To jest mój apel.
21 listopada 2025 roku, 21 lat od tragicznej nocy, Rzecznik Praw Obywatelskich złożył kasację. Sosnowski będzie miał szansę udowodnić, że, tak jak twierdzi, jest niewinny. Michalina Maciaszek
i Krzysztof Polasik. O włos. Historia Jarosława Sosnowskiego.
Odcinek 5. Kasacja.
Ponownie, tak jak w pierwszym odcinku tego serialu, jesteśmy w więzieniu z Jarosławem Sosnowskim.
Sosnowski spędził za kratami pół życia. Po latach odsiadki, dzięki kasacji Rzecznika Praw Obywatelskich, jego sprawą interesują się liczne media.
Osadzony cieszy się, że może podzielić się swoją historią.
Uwierzyłem, że mogę wyjść. To po prostu, to jakbym się na nowo narodził. Po prostu ja skakałem na celi z radości, jak się dowiedziałem o takiej sytuacji. Jeżeli takie instytucje jak Rzecznik, czy w ogóle inne instytucje wychwyciły błędy proceduralne w tamtych czasach, że były szereg błędów, że nie ma dowodów, że nie ma tego, no to nie, no to nie da się tego opisać, jakie emocje mam w środku i w sobie i w ogóle, tak?
Sosnowski podkreśla, że osobą, dzięki której doszło do złożenia kasacji, jest były wiceszef służby więziennej, senator Grzegorz Fedorowicz.
Kuzyn skazanego Dariusz Haśkiewicz pamięta trudny czas po prawomocnym wyroku. Rodzina przez lata próbowała zainteresować media, ale bezskutecznie. Wszystko zmieniło się po tym, jak Tomasz Komenda, skazany za podobną zbrodnię, został uniewinniony po 18 latach.
No i zacząłem najpierw pisać, gdzie tylko można było, szukać jakiejś pomocy i pisałem do Ministerstwa Sprawiedliwości, do różnych tam instytucji, które mogłyby mi pomóc. No i wie pan, odezwała się jedna osoba, druga osoba, gdzieś tam poznałem pierwszą panią mecenas, ona mnie poznała z panem redaktorem z TVP, jacyś prywatni ludzie, potem podcasty w internecie.
W czasie rządów Zjednoczonej Prawicy rodzina dotarła nawet do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry oraz prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego.
Wszystkie kontakty właśnie z panem prezesem miała nasza pani pierwsza mecenas i to ona dostała odpowiedź właśnie od pana Kaczyńskiego. To znaczy, wie pan, dużo ludzi nam właśnie proponowało, ja absolutnie nie chcę nic złego mówić, bo mieliśmy właśnie obiecaną jakąś pomoc, ale no ja też rozumiem, że i zaczynają się różne kampanie i tak dalej, że po prostu politycy też zapominają o tych ludziach na nizinach, że tak powiem. No i wie pan, no wszystko było obiecane, wszystko fajnie i później wszystko nagle ucichło, no i żeśmy dalej szukali i tak dalej, bo wiadomo, nie usiądziemy, nie będziemy czekać założonymi ręcami. a ktoś do nas przyjdzie znowu i no i fajnie się potoczyło, że jesteśmy w miejscu, w którym jesteśmy teraz.
Rodzina próbowała doprowadzić przed Sądem Najwyższym do wznowienia sprawy, ale to się nie udawało.
Odwiedzamy biuro senatora Fedorowicza we wrześniu. To w tym miejscu rozpoczęła się kampania, która doprowadziła do złożenia kasacji przez RPO.
Kilka lat temu do polityka przyszła siostra Sosnowskiego.
Ja mając oczywiście na względzie moje też jakby wcześniejsze doświadczenia, pomyślałem sobie, no tak, następny niewinny skazany. Oczywiście wysłuchałem do końca, poprosiłem o zostawienie dokumentów. Ta pani postanowiła mi przesłać różnego rodzaju materiały dotyczące Jarka, czyli linki do programów interwencyjnych bądź też podcastów na YouTube. Kiedy oglądałem, to dalej jakby nie wierzyłem. No i postanowiłem, że zajmę się aktami. Właśnie studiując kartka po kartce te akta, zauważyłem, że to wszystko, co jest w tych materiałach, że to wszystko się pokrywa.
Senator znalazł nowego pełnomocnika dla Jarosława Sosnowskiego, którego zadaniem było przygotowanie odpowiedniego wniosku.
11 listopada 2025 roku, dokładnie 21 lat od dnia, w którym ujawniono zwłoki 26-letniej Małgorzaty, Rzecznik Praw Obywatelskich złożył kasację od wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, który 19 lat temu podtrzymał karę 25 lat więzienia.
Patrycja Brzozowska z Zespołu Prawa Karnego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich tłumaczy, że w kasacji znalazły się dwa podstawowe zarzuty.
Pierwszy z nich dotyczył nienależytego rozpoznania zarzutu zawartego w apelacji obrońcy skazanego, odnoszącego się do przeprowadzonej przez sąd pierwszej instancji oceny materiału dowodowego. Przeprowadzona przez sąd odwoławczy kontrola, naszym zdaniem, pominęła szereg ważnych kwestii, które miały w naszej ocenie istotne znaczenie dla prawidłowego rozstrzygnięcia. Drugi zarzut dotyczył zaniechania przez sąd odwoławczy wyjścia poza granicę wspomnianego przeze mnie zarzutu z apelacji obrońcy skazanego, co też skutkowało utrzymaniem w mocy wyroku sądu pierwszej instancji, pomimo jego, zdaniem rzecznika, rażącej niesprawiedliwości.
Nie wszyscy cieszą się ze złożenia kasacji.
Pełnomocnik rodziców ofiary, adwokat Mateusz Dorozik, podkreśla, że rodzina Małgorzaty jest oburzona. Według niego kasacja opiera się na narracji mediów.
Kasacja jest tendencyjna. Tak naprawdę idzie z tokiem medialnym, w kontekście, jaki jest kreowany w mediach. Tak? Zeznania świadków są wyciągane z kontekstu. Materiał dowodowy nie jest poddany jakby takiej analizie prawidłowej. Materiał dowodowy jest podważany przez rzecznika na zasadzie: ja uważam, że tak nie może być, to tak nie może być.
Rzecznik odwołał się do wątków, o których mówiliśmy w poprzednich odcinkach.
Przede wszystkim wskazał, że sądy niewystarczająco zbadały wątek ewentualnego zmuszenia Jarosława Sosnowskiego do przyznania się do winy podczas pierwszego przesłuchania na komendzie w Słupcy.
Jak wynika z akt, nagranie trwało zdecydowanie krócej niż przeprowadzona rozmowa.
Rzecznik odwołał się także do dwóch włosów w bieliźnie ofiary, które, tak jak mówiliśmy, nie należą ani do Jarosława, ani do Małgorzaty.
Kolejna kwestia to cząstki ziemi w tchawicy ofiary. Jej obecność może sugerować przemieszczanie ciała, a co za tym idzie, eksperyment procesowy, krytykowany przez obrońców Sosnowskiego jako wyreżyserowany przez policjantów, nie ukazywałby prawdziwego mechanizmu zabójstwa.
Nie ma tutaj żadnych jakby przesłanek, które by wskazywały, że ona mogłaby być przesuwana i tak dalej. Podczas zabezpieczenia śladów również nie było żadnych innych śladów, które by świadczyły o przemieszczaniu ciała podczas jakby tutaj po zabójstwie, tak? Same zeznania Jarosława Sosnowskiego wskazują, że mechanizm jakby zdarzenia był bardzo gwałtowny. Małgosia no, broniła się, tak? Obracała tą głowę. No, mamy do czynienia z luźną ziemią, z materiałem organicznym, który no, w sposób łatwy mógł paść do tchawicy Małgorzaty.
Adwokat Dorozik na wniosek rodziny przygotował obszerną odpowiedź kwestionującą kasację.
Sąd Najwyższy ma rozpatrzyć sprawę w drugiej połowie marca.
Oburzenie obrony Sosnowskiego budzi fakt, że sprawozdawcą został sędzia Sądu Najwyższego Jerzy Grubba, ten sam, który brał udział w odrzuceniu jednego z wniosków o wznowienie postępowania, o których wspominaliśmy na początku tego odcinka.
Zapytaliśmy w Sądzie Najwyższym, czy to właściwa praktyka, ale odpowiedziano nam jedynie, że sędzia sprawozdawca wyłaniany jest według kolejności wpływu spraw i listy sędziów. Wiemy, że do sądu wpłynął wniosek o zmianę dwóch z trzech sędziów składu sędziowskiego, bo w przeszłości zajmowali się tą sprawą, a ich ocena była dla Jarosława Sosnowskiego negatywna.
Jeżeli sąd przychyli się do naszej kasacji i do naszego wniosku, to sprawa zostanie przekazana sądowi apelacyjnemu, sądowi odwoławczemu do ponownego rozpoznania. Czyli, krótko mówiąc, apelacja obrońcy oskarżonego zostanie po raz kolejny rozpoznana. Skazany będzie teraz występował w sprawie ponownie w charakterze oskarżonego.
Ta furtka, jak podkreśla obrońca Sosnowskiego Adam Jasiński, otwiera drogę do znalezienia potencjalnego innego sprawcy, choć oczywiście nie to jest priorytetem obrony.
Naszą rolą jest takie argumenty przytaczać przed sądem, aby uprawdopodobnić możliwość uniewinnienia pana Jarosława. Natomiast nie jest naszą rolą jakby weryfikowanie tego, co tak naprawdę się stało i czy ewentualnie kto mógł być potencjalnym sprawcą. To jest rola organów ścigania, prokuratury, policji.
Wierzę w to. Tylko żeby ktoś mnie uniewinnił, oczyścił z zarzutów, żeby moje nazwisko było oczyszczone, żeby moja rodzina była bezpieczna, ale też, żeby rodzina Małgorzaty też naprawdę uwierzyła w to, że ja tego nie zrobiłem. Bo tak naprawdę, to kto wie, czy rodzina Małgosi nie chodzi wśród zabójców.
Środowisko Sosnowskiego kieruje podejrzenia na domniemanego chłopaka Małgorzaty i jego towarzystwo. Przypomnijmy historię Wojciecha B. Bliscy dziewczyny podkreślali, że nie wyszłaby na zewnątrz z kimś obcym, a Wojciech B. nie był dla niej taką osobą.
Mężczyzna zeznawał, że był tej nocy na innej imprezie i choć razem z kolegami podjechał pod dyskotekę Faraon, to nie był w środku.
W drugim odcinku przedstawiliśmy relację kierowcy, który był tam z Wojciechem B. i powiedział, że chłopak ofiary nie wychodził z auta.
Z tej ekipy, co u mnie w samochodzie byli, to raczej to jest niemożliwe. Chyba, że po prostu, nie wiem, odwiozłem ich do domu, a oni czymś innym pojechali z powrotem pod tą imprezę, także no nie wiem. Ja byłem wtedy z narzeczoną pod salą i nikt nie wchodził z nas praktycznie z samochodu.
A proszę się ci, którzy zagrają po mnie! Wiedzieli, co to jest Faraon, co to jest Rączek, co to jest Wielkopolska!
Jednak po emisji tego materiału dotarliśmy do innego uczestnika dyskoteki, który chce pozostać anonimowy.
Mężczyzna podkreśla, że nie pił tego dnia i widział w klubie Wojciecha B.
Ja go widziałem. Ja wtedy byłem jako kierowca z pięcioma osobami jeszcze. Ja nie byłem przesłuchiwany dopiero później, po iluś tam latach. Ja z tej dyskoteki odjeżdżałem jako ostatni samochód. Tak.
Nie jest też tajemnicą, że Wojciech B. ma w rodzinie osobę, która wtedy pracowała w organach ścigania. Przypomnijmy też, że próbowaliśmy z nim porozmawiać bezpośrednio i przez telefon, ale to się nie udało.
Dobry. Dzień dobry.
A co państwo chcecie ode mnie?
Jesteśmy z Polskiego Radia. Chcielibyśmy porozmawiać
pani,
z Wojciechem.
Pani, ja już naprawdę, ja zaraz jadę do kościoła. Już tu były dwie ekipy, już mnie wypytywały. Ja naprawdę dziękuję. Wiem, że tu pani na pewno nagrywa. Dziękuję, dziękuję. Nic już
a jest Wojciech,
nie
żeby z nami porozmawiać?
Nie ma, nie.
A będzie kiedyś?
Nie ma, nie. A nie były.
Poza wspomnianym kierowcą, inne osoby, które towarzyszyły Wojciechowi B., nie chcą z nami rozmawiać.
Halo?
Dobry wieczór, panie Adamie. Jestem z Polskiego Radia, nazywam się Krzysztof Polasik. Chciałem pana zapytać o sprawie Jarosława Sosnowskiego.
A co pan chciał wiedzieć?
Co pan wie o tej nocy, co tam się działo?
Proszę pana, nic nie wiem. Nie będę udzielał informacji.
Mój apel do osób, które coś wiedzą o tej sprawie, a których dręczy sumienia, aby pomogły i odezwały się do mnie, bądź do organów ścigania, nieważne. To jest ostatni moment na to, żeby przyjść i powiedzieć i uniknąć odpowiedzialności. To jest mój apel.
Obrona Sosnowskiego podkreśla, że organy ścigania nadal przechowują włosy, których właściciel nie został zidentyfikowany.
Ten wątek można jeszcze zbadać, w przeciwieństwie do ewentualnego pobicia i wymuszenia zeznań na Sosnowskim, bo ta sprawa jest już przedawniona.
Ale nie na tym teraz skupia się senator Fedorowicz.
Od samego początku miałem plan, który zakładał trzy drogi dochodzenia do wolności. Pierwsze, wznowienie procesu, czyli to musiałby się pojawić jakiś nowy dowód, który powoduje wznowienie procesu i Jarek jest z automatu wypuszczany na wolność. Drugi, kasacja, czyli w wyniku kasacji cofnięcie do ponownego rozpatrzenia i trzecia ścieżka, przedterminowe warunkowe zwolnienie. Ja te wszystkie trzy ścieżki próbuję realizować.
Pytamy Sosnowskiego, co zrobi, jeśli wyjdzie z więzienia.
Największą miłość to teraz mam od rodziny. Zawsze miałem i to się tylko liczy. Chciałbym mieć rodzinę na wolności, czyli swoją rodzinę, dzieci, dziewczynę. Prędzej czy później będę miał tą rodzinę, dzieci, ale największa miłość to jest miłość rodziny. Tego nie da się opisać. Najcenniejsza miłość to jest miłość rodziny. Ja powiem krótko, że bo wszystko się zmieniło. Ja już to nie mówię o samochodach telefonicznych, sprzętu RTV, AGD, ale jestem taką osobą, że poradzę sobie w każdej sytuacji. Żeby tylko dano mi szansę wyjścia, to ja tej szansy nie zmarnuję.
Tomasz Komenda po uniewinnieniu otrzymał ze Skarbu Państwa 13 milionów złotych. Sosnowski przyznaje, że myśli o tej kwestii, ale to nie jest najważniejsze. Podobnie mówi jego obrońca Adam Jasiński.
Proszę Państwa, naszym celem są dwie rzeczy. Pierwsza, aby pan Jarosław Sosnowski opuścił zakład karny, nawet na podstawie przedterminowego warunkowego zwolnienia. A drugą kwestią równoległą jest doprowadzenie do tego, i tu wszystkie siły i środki na to poświęcamy, aby sąd stwierdził w prawomocnym wyroku, iż pan Jarosław Sosnowski jest niewinny.
Czy Sosnowski, jeśli zostanie uniewinniony, wybaczy organom ścigania?
Nie wiem, co powiedzieć, ale niewinną osobę się wsadzili do więzienia, bo to dzięki tym osobom jestem w tym miejscu, a nie na wolności wśród rodziny, tak? Nigdy im tego nie daruję, że ta sprawa prędzej czy później wyjdzie na jaw. Wszyscy się dowiedzą, co mi robiono, jak mnie krzywdzono, kto za tym stoi.
Nie tylko skazany z niecierpliwością czeka na rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego.
Rodzina chciałaby zamknąć wreszcie ten temat. Chciałaby przeżyć tak naprawdę tą żałobę, bo z informacji i z rozmów z rodziną, to tak naprawdę tej żałoby oni nie mogą skończyć, bo cały czas ta sprawa wraca. Cały czas wracają. Dla nich to nie są miłe wspomnienia. Przy czym tutaj też chciałbym podkreślić, że zmartwienie rodziny przynoszą próby medialne, w szczególności takie rozdmuchanie medialne tutaj rzekomej niewinności Jarosława Sosnowskiego. Tak naprawdę kreuje się go już w tym momencie jako osobę niewinną, kiedy tak naprawdę nie mamy wyroku Sądu Najwyższego. Należy wskazać, że on jest skazany za to zabójstwo i on w świetle prawa jest osobą winną.
Kiedy żegnamy się z Sosnowskim przed jednym z budynków zakładu karnego, on spogląda z nadzieją w niebo.
Jeżeli w coś się wierzy, że jeżeli są osoby, które za chwilę mogą mnie wyciągnąć, także no to jest piękna chwila. Ja się nie przejmuję, że wrócę na celę. Najważniejsze, że zaraz mogę być za murami. Nie? Ten samolot co leci, może niedługo mnie zawiezie do domu albo coś. Nie?
To był piąty odcinek serialu reportażowego Radia Poznań o włos. Historia Jarosława Sosnowskiego.